Чао, къде ще научи така езика, так направда. Так, трябваше уж нагадавам. Остатньо мовиме цялый час о Kościele. Mówimy o pewnych rzeczach, które dzieją się w Kościele. Mówimy o tym, czym jest Kościół, czym powinien się charakteryzować. I dzisiaj chciałbym kontynuować jak gdyby ten temat. Chciałem powiedzieć o czterech działaniach w obrębie Kościoła, które go wzmacniają, które powodują, że Kościół jest silniejszy, Kościół jest bardziej zjednoczony, Kościół jest bardziej efektywny w swoim działaniu. Kościół generuje pewnego rodzaju postawy, przez które inni ludzie mogą poznać Chrystusa. I dzisiaj powiemy sobie o paru wewnętrznych sprawach, do których Chrystus nas powołał, do których Chrystus nas jak gdyby chce, żebyśmy brali w tym udział, aby Kościół był silniejszy. Ja będę mówił krótko o czterech rzeczach. Na początek chcę wam powiedzieć taką rzecz, że nikt z ludzi nie chce być samotny. Dlatego, że Bóg stworzył Adama i co stwierdził? Że jest mu źle. Adam czuł się źle ze swoją samotnością i Bóg pomyślał i stworzył dla niego osobę, która by mu towarzyszyła. I nikt nie chce być sam, dlatego że jesteśmy istotami, które potrzebują przebywać z drugim człowiekiem. Wiecie, ludzie, kiedy przebywają sami, to trochę dziczeją. Ja oglądam czasem takie programy o ludziach, którzy żyją na Alasce. I taki starszy człowiek, już trochę mieszkał tam, i on powiedział coś takiego. Trzeba osiągnąć pewien poziom zdziczenia, on mieszkał sam. Trzeba osiągnąć pewien poziom zdziczenia, żeby tu mieszkać. Także ludzie są stworzeni do tego, żeby być z kimś. Żyjemy, kiedy spojrzymy na nasze życie, to nasze życie jest zawsze związane z przebywaniem z kimś. Ludzie dołączają się do jakichś klubów, dołączają się do jakichś organizacji, dołączają się, są w szkołach. W końcu gdzieś tam na, nie wiem, czy najniższym poziomie integracji, my jesteśmy połączeni w rodzinę. Każdy z nas ma jakąś tam rodzinę. I to wszystko jest pomyślane w ten sposób, że ludzie potrzebują tego, żeby łączyć się razem. Kiedy dołączamy się do pewnych struktur, to poddajemy się kontroli tych struktur i z drugiej strony sami jak gdyby ćwiczymy się w kontrolowaniu siebie i innych. Kiedy na przykład człowiek przychodzi do kościoła i byłby tak jak Henry, że sobie wyciągnął tu papierosy i zaczął palić. Jakbyśmy patrzyli na takiego człowieka. Ale on by miał taką ochotę i by sobie zaczął palić. Byłoby to co najmniej dziwne albo niestosowne na tym miejscu. Dlatego kiedy my dołączamy się do jakiejś pewnej grupy, ta grupa mówi nam, co my mamy robić i z drugiej strony my ćwiczymy się w tym, co robić najlepiej w tej grupie. Kiedy ludzie przychodzą do kościoła, oni słyszą z tego miejsca, co mają robić? Mają Boże Słowo, które mogą czytać i Słowo Boże im mówi, co mają robić? I oni zaczynają ćwiczyć się w tym, żeby robić to, co jest tu mówione, żeby robić to, co mówi Boże Słowo. I to jest niesamowite. Trzecia rzecz, o której chcę tu powiedzieć, że nikt nie chce być samotnym. Każdy chce być kochanym i akceptowanym w danej grupie. Wiecie, kiedy otworzymy jakieś artykuły czasami w internecie o ludziach, którzy doświadczają jakiegoś takiego prześladowania, czy też wyobcowania, czy mówiąc tak bardziej po angielsku, wyalienowania ze społeczeństwa, to jest tragedia. Oni nie mogą się z pewnych względów wbić w grupę albo nie są przez nią akceptowani. To jest tragedia. I Kościół nie jest takim miejscem, gdzie ludzi się alienuje i odstawia ich się na bok, gdzie ludzie są wyobcowani i są odstawiani na bok. Bo kiedy my tak robimy, kiedy ja bym tak robił, to muszę wiedzieć, że Jezus się zajmie takim człowiekiem. I mi pokaże, jak to naprawdę trzeba robić. Każdy człowiek potrzebuje miłości. Pewni psychologowie, pod koniec XIX wieku prowadzili obserwacje, to takie trochę niehumanitarne, ale prowadzili obserwacje dzieci w domu dziecka, gdzie się tam za bardzo nikt nimi nie zajmował. Myślę, że dzisiaj jest, na świecie też się znajdą takie miejsca. Chyba oglądałem nawet taki program kiedyś w telewizji o jakimś azjatyckim kraju, w którym działają domy dziecka, gdzie jest dużo dzieciaków, mało opiekunów. Wiecie, jak to jest. Tragedia. Ale ci ludzie stwierdzili, że bez miłości dziecko może nawet umrzeć. Kiedy nie daje mu się czułości, kiedy nie bierze się go na ręce, kiedy nie mówi się do niego. Nawet były zauważone takie przypadki, że dzieci umierały. I to jest tragedia. Ale Kościół tak nie postępuje. Bóg jest miłością i kiedy ludzie przychodzą do Kościoła, muszą wiedzieć, że to jest miłość, Boża miłość. Także nikt nie chce być samotny. I czym jest ten Kościół? W Słowie Bożym, w Nowym Testamencie jest użyte, kiedy mówimy o Kościele, jest użyte słowo eklezja. I eklezja wbrew pozorom nie mówi o organizacji, tylko mówi o ludziach, którzy zostali wywołani z innej grupy i tworzą zupełnie inną grupę. Można to tak powiedzieć, że eklezja to są ludzie wywołani z innej grupy i są posadowieni w zupełnie innej nowej grupie. Taki jest termin, który opisuje Kościół. Kościół to także jest społeczność ludzi odkupionych. Można przychodzić do Kościoła i można nie być odkupionym człowiekiem. I teraz, czy taki człowiek jest w Kościele? Nie wydaje mi się. Kiedy zamieszkamy w garażu, to nie znaczy, że za parę lat staniemy się samochodem. Ale kiedy Bóg nas odkupi, czyli wyciągnie nas z jakiejś grupy, odkupi nas z tamtej, powiedzmy, beznadziejnej sytuacji i postawi nas w Kościele, wtedy jesteśmy tą eklezją. Wtedy jesteśmy grupą ludzi odkupionych przez Jezusa Chrystusa. Kościół to jest grupa ludzi odkupionych przez Jezusa Chrystusa. I o takim Kościele dzisiaj mówimy. Będziemy mówić o czterech rzeczach, które wzmacniają taki Kościół. Pamiętajmy, że na przynależenie, jeśli można tak powiedzieć, ale chyba można tak powiedzieć, przynależność do Kościoła przynosi błogosławieństwo. Ale pamiętajmy, że nic nie jest za darmo. Brat Krzysztof kiedyś mówił na tym miejscu o tym, że ludzie, którzy chodzą do Kościoła, są pod jego błogosławieństwem. Ludzie, którzy należą do Kościoła, są pod jego błogosławieństwem. Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć, że to błogosławieństwo przynosi także odpowiedzialność do naszego życia. Jaka jest to odpowiedzialność? Jest to głoszenie Ewangelii przez zbory. Uniwersalna zasada, że Kościół musi głosić Ewangelię, nie zbawi ludzi. I ta odpowiedzialność jest przenoszona na mniejsze grupy ludzi, aż do indywidualnego człowieka. Bóg mnie może indywidualnie błogosławić, ale też kładzie na mnie indywidualną odpowiedzialność za to, czy będę zwiastował innym Ewangelię. Samo mówienie, sama zasada odkupienia nie zbawi ludzi, ale Kościół jest powołany do tego, żeby głosić ludziom Ewangelię personalnie, twarzą w twarz. To jest nasza odpowiedzialność. O takim Kościele dzisiaj będziemy mówić. I dzisiaj będę kilka słów chcę powiedzieć na temat czterech działań, które wzmacniają Kościół, które wzmacniają relacje między ludźmi i myślę, że będziemy mogli z tego skorzystać. Pierwsze działanie, które charakteryzuje Kościół, które wzmacnia go, to jest potrzebujemy rozwijać wzajemną opiekę jeden o drugiego. Potrzebujemy rozwijać wzajemną opiekę jeden od drugiego. Ja się zacząłem nad tym zastanawiać, ile interesuje mnie życie innych ludzi z Boża. Na ile jestem zaangażowany w to, żeby zawsze być dostępny czy też pomocny dla innych ludzi z Boża. I im więcej o tym myślałem, to zaczęło mi to wychodzić wszystko bardzo blado. Dlaczego Kościół dzisiaj jest słaby? Dlaczego zbory są słabe? W ogóle widać to w bardzo dużych zborach, jeszcze w naszym to się jakoś to tam pewnie ujdzie. Ale duże zbory ludzie się nie znają nawet, przychodzą na nabożeństwo i w ogóle się nie znają. I to jest tragedia. Ja nie mówię o tym, żeby nadmiernie się interesować, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie mam się interesować aż tak głęboko, jaki kolor mebli ostatnio sobie ktoś kupił do domu. Bo mnie to nie interesuje. Ale jeżeli ktoś nie ma, na przykład, nie wiem, jadę gdzieś w jakąś stronę samochodem sam i będę widział, że aha, ktoś jedzie w tym samym czasie w to samo miejsce. I co wtedy zrobię? Czy powiem, dobra, możesz jechać ze mną, bo pojedziesz sobie wtedy za darmo. Mogę cię zabrać, nie ma problemu. Czy też sobie pomyślę, a ja wolę podróżować sam. Potrzebujemy rozwijać wzajemną opiekę jeden od drugiego. Skąd się to bierze? To się bierze z miłości. Jeżeli nie mamy miłości do innych, do ludzi w ogóle, ja nie mówię o ludziach spoza zboru teraz. Mówię o miłości do ludzi z Boża. Wiecie, to jest trudne, nie? To jest trudne, żeby miłować ludzi w swoim zborze. Czasami ludzie w zborze nas tak trenują, że mam ochotę pójść w drugą stronę, nie w miłość, tylko w drugą stronę. Ale my musimy zbliżać się do wzoru, który nam daje Jezus Chrystus. Apostoł Paweł mówi o miłości do ludzi, który nazywa się agape. Wiecie, jaka jest najkrótsza definicja tej miłości? Myślisz w jak najlepszym interesie o drugim człowieku. Myślisz o tym, żeby drugi człowiek miał zaspokojone swoje potrzeby. O ile można to zrobić, o ile to zależy ode mnie, muszę szukać możliwości pomocy innym ludziom. Przykład? Powiem wam przykład. On się zdarzył. Pewnego razu pewien człowiek dostał od kogoś pralkę, nówka, sztuka. Prawie nikt jej nie prał. Była prawie nowa. I myślę sobie, a mam już jedną, tą sobie kupię, wezmę od tego klienta, bo i tak ją wywali na śmietnik, bo jest tak bogaty, że może sobie co tydzień nową pralkę kupić. I wystawię ją na Allegro albo na OLX-ie i zarobię trochę kasy. Co to jest miłość agape? Miłość agape jest wtedy, że Bóg przesłał człowieka, któremu się zepsuła pralka, bardzo biednego, ze zboru. I ten człowiek zaczął się bić z myślami. No mógłbym zarobić parę stów. Ale Duch Święty go przekonywał coraz bardziej i bardziej. Mówi, dobra, nie zarobię tych paru stów, dam temu biednemu człowiekowi tą pralkę. Tylko nie stać nawet na to, żeby tą pralkę naprawić. I to jest miłość agape. Nie szukasz swego, tylko szukasz korzyści, jak gdyby najlepszego interesu drugiego człowieka, drugiego twojego brata i siostry. Ja nie mówię o tym, żeby dzisiaj wspomagać ludzi, którzy nie chcą pracować, bo im tak jest wygodnie. Są ludzie w naszym kraju, którzy najlepiej znanym dla nich miejscem jest opieka społeczna. a mają dwie ręce, mają sprawny umysł, mają zdrowie do tego, żeby pracować i oni wymagają czasami od nas, żebyśmy im pomagali. Ale są sytuacje, to musimy być na to czujni. Ja to już kiedyś mówiłem i myślę, że Duch Święty daje nam poznanie, daje nam rozeznanie. Czasami możemy poszukać swego, ale czasami możemy pomóc innemu w potrzebie i ponieść stratę. I myślę, że o to chodzi w Kościele. Myślę, że o to chodzi z miłością Agapa. Dlatego powiedziałem ten przykład. Druga rzecz, drugie działanie. Także potrzebujemy rozwijać wzajemną opiekę jeden od drugiego. Dlatego powiedziałem tu rozwijać. Potrzebujemy rozwijać wzajemne opieki, dlatego że to jest proces. Tak jak Henry dzisiaj powiedział, że jego nawrócenie to nie było od razu, że ktoś położył na niego rękę i się wszystko zmieniło, tylko stało się tak, że to był proces. Będzie jedna sytuacja, potem będzie druga i zawsze się zastanówmy nad tym, czy akurat nie możemy czymś pomóc innemu człowiekowi. Następna rzecz, o której chcę mówić. Gdy są cztery działania, to było pierwsze, które wzmacniają Kościół. Potrzebujemy społeczności, przebywania z naszymi braćmi i siostrami. Ja miesiąc temu mówiłem o tym, czym się charakteryzuje życie Kościoła i mówiłem, że w Dziejach Apostolskich, że oni się spotykali, że oni wspólnie mieli posiłki, że trwali w nauce apostolskiej, że wspólnie chwalili Boga, że razem się spotykali. I kiedy się spotykali, Bóg im błogosławił. Kiedy się spotykali, o czym myśleli? O tym, kto kupił lepszego osła? Nie. Myśleli o tym, co zrobić dla Boga, co zrobić dla Bożego Królestwa, w jaki sposób rozszerzyć Boże Królestwo. Dlatego potrzebujemy społeczności, przebywania z naszymi braćmi i siostrami. Kościół ma wspólne cele, zainteresowania, dąży do czegoś w danym kierunku i robi to razem. Kiedy my się spotykamy na nabożeństwie, to mamy taki cel, żeby oddać Bogu chwałę, żeby czegoś się nauczyć. A po nabożeństwie jest taki czas, że możemy jak gdyby poprzebywać jedni z drugimi i to jest nieoceniony czas. To jest czas nie do przecenienia, kiedy jeden z drugim może sobie wymienić informacje, kiedy jeden z drugim może podzielić się jakimiś swoimi przeżyciami. Dzisiaj mieliśmy świadectwo mojego brata i to jest niesamowite. Ja jestem coś zbudowany, bo widzę to, że Bóg czuwa nad tymi, którzy chodzą do tego zboru. I to nie są jakieś bajki, i to nie są jakieś rzeczy wyssane z palca, ale to się dzieje naprawdę i rzeczywiście. Mój syn był ostatnio bardzo chory. Był tydzień w szpitalu. Dziękuję wszystkim, którzy się modlili o niego. Wierzę w to, że kiedy ludzie w zborze się modlą, to przynosi niesamowite efekty. Lekarze byli zaskoczeni tym, jak szybko mu się wszystko goi. Były straszne powikłania z ospą, którą dostał. Wylądował w szpitalu zakaźnym w Poznaniu i tam był tydzień czasu. I ci lekarze mówią, tu będzie chyba długie leczenie. Ale wypuścili go po tygodniu. Potrzebujemy społeczności, aby dzielić się. Chociaż ja nawet nie miałem czasu powiedzieć, bo jeździłem do Poznania i tak. Ale wiem, że ludzie się tu modlili o mojego syna i wam bardzo dziękuję za to. Bóg czuwa nad ludźmi, którzy są z Bożą. Bóg czuwa nad ludźmi, którzy przebywają w społeczności. I kiedy my ją opuszczamy, rezygnujemy z błogosławieństwa, które z tego wynika. Kiedy metodycznie opuszczamy społeczność, kiedy metodycznie chcemy, czasami może nie możemy, ale kiedy możemy być, a nie jesteśmy, w ten sposób. Kiedy możemy być, a nie jesteśmy na społecznościach, to istnieje bardzo duże zagrożenie, że w to miejsce wejdzie coś innego. Wiecie, co wejdzie? społeczność z innymi ludźmi ze świata. Apostoł Paweł mówi coś takiego, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. Mówi coś takiego. Co znaczy? Kiedy nie przychodzimy do kościoła? Przyroda nie znosi próżni? Będziemy się spotykać z innymi ludźmi. Jest takie polskie przysłowie, że z kim przystajesz, takim się stajesz. Kiedy nie myślisz, nie przychodzisz do kościoła i nie myślisz o Bożych rzeczach, kiedy nie szukasz społeczności z braćmi i siostrami, to będziesz się spotykał z ludźmi ze świata i oni będą sączyć do twojego umysłu różne dziwne rzeczy. I oni będą psuć przez złe rozmowy dobre obyczaje, które są na tym miejscu głoszone, będą psuć złe, dobre rzeczy, które wynikają z Bożego Słowa. Także to, co nas wzmacnia, to jest społeczność. Kiedy Daniel robi imprezę, jakieś ognisko u siebie w Laskowie, to jest, ale nie mówię, żebyś robił. Słyszycie, jak będzie pogoda za tydzień, obiecuję. Daniel, przepraszam, że ten, że wyprzedziłem, ale chciałem powiedzieć, żeby nie rezygnować z tego rodzaju spotkań, dlatego że one też wzmacniają Kościół. I dziękujcie za Daniela, że jest tam takie miejsce, gdzie możemy się spotkać razem jako zbór. No i Lidzy oczywiście, no. Mówię o głowie domu. Ale nie każdy zbór ma takie możliwości, żeby spotkać się właśnie w takim miejscu i w takim gronie. I to jest niesamowite, że jako Kościół właśnie możemy razem się spotkać i możemy tam przebywać, pomówić o tym, o tamtym, o Bożych sprawach, o rodzinnych sprawach. To powoduje, że Kościół jest silniejszy. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest dzielimy się z tymi, którzy są w potrzebie. Trochę już o tym powiedziałem, kiedy mówiłem o potrzebujemy rozwijać wzajemną opiekę jeden od drugiego, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dzielimy się z tymi, którzy są w potrzebie. Chcę, żebyście dobrze posłuchali tego zdania. Dzielimy się z tymi, którzy są w potrzebie. Przypowieść. Pamiętacie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie? Tam był człowiek, który został napadnięty przez zbójców. Przeszedł obok niego lewita, kapłan i na końcu Samarytanin, czyli wróg, powiedzmy wróg w cudzysłowie Żyda. Nie lubili się za bardzo. I co z tej historii wynika? Dzielimy się z tymi, którzy są w potrzebie. Mamy człowieka, który jest w potrzebie. Trzeba go zabrać z rowu? Trzeba go zawieźć do szpitala? I co się dzieje? Możemy zobaczyć tu trzy zasady. Ktoś, ja tego nie wymyśliłem, wziąłem to z pewnego źródła, i on opisuje, że zadziałały tam trzy zasady w tej przypowieści. Żelazna zasada, rabusia. Mówi coś takiego, co jest twoje, będzie moje. Żelazna zasada rabusia brzmi, co jest twoje, będzie moje. Czyli to, co należy do ciebie, ja sobie to przywłaszczę i wezmę. To jest tragedia, to jest niedopuszczalne w ogóle w Kościele. Wiecie, ludzie w tym kraju, w naszej Polsce, kochanej, narzekają najczęściej na to, że duchowni ich ograbiają. Poruszcie temat z ludźmi, Kościół plus pieniądze. Macie pewne narzekania i wyrzekania i w ogóle wszystko, co tylko złe i niedobre. Druga zasada. Jest to zasada, ktoś to opisał, że jest to srebrna zasada. I ją posługiwa się lewita. Co jest moje, to jest moje. Czyli co ja mam, to dalej przejdę sobie obok i jest moje. Wiecie, o ile chrześcijanie z żelazną zasadą raczej nie mają problemu, że nie okradają swoich braci i sióstr, nie okradają innych ludzi, tak już ta srebrna zasada to zaczyna nam doskwierać czasami. Widzę to czasami sam po sobie. Co jest moje, to jest moje. Co dostałem, to zatrzymam tylko dla siebie. Tak nie postępuje człowiek nowonarodzony. Ale musimy przejrzeć jak gdyby swoje serca, czy to, co dostaję, wypływa dalej. Czy mam syndrom Morza Martwego, że wszystko, co do mnie wpłynie, już tam zostanie. Czy będę miał raczej charakteryzował się jeziorem, syndromem jeziora Genezaret, że wpływają do niego strumienie i wypływa z niego Jordan. Także można powiedzieć, że druga zasada srebrna to jest syndrom Morza Martwego. Wszystko, co wejdzie, to już nie wyjdzie. Wyparuje i zostanie sama sól. Trzecia zasada złota, którą reprezentuje tu Samarytanin. Co jest moje, jest twoje, jeśli potrzebujesz tego bardziej niż ja. Chcę, żebyście posłuchali tego jeszcze raz. Co jest moje, jest twoje, jeśli potrzebujesz tego bardziej niż ja. Czasami jest tak, czyli dzielę się. Myślę, że Bogu chodzi o to, zresztą czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, że ludzie sprzedawali swoje posiadłości. Nie wydaje mi się, żeby sprzedawali swoje domy, chociaż Biblia mówi, że wszystko jest wspólne. Ale na przykład ktoś miał gdzieś tam kupioną działkę w Jerozolimie i to wiele lat trzymał jako lokatę. I nagle widzi potrzebę w kościele. Tak zrobi Barnaba w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich. Sprzedał działkę i przyniósł to do zboru i mówi, sprzedałem działkę i chcę, żebyście to zagospodarowali, żebyście rozdzielili tak, jak uważacie. Przyniósł to do apostołów i mówi, to z tą kasą zróbcie, co chcecie. Ta działka tak do końca mi nie była potrzebna, to była lokata na starość, a że już jestem w takim wieku, jakim jestem, nie wydaje mi się, żeby była potrzebna, to się bardziej przyda w kościele. Takie przykłady są w Dziejach Apostolskich. Co jest moje, jest twoje, jeśli potrzebujesz tego bardziej niż ja. Przykład osławionej pralki już dzisiaj. Kupiłem drugą pralkę, bo tamta mi się nie podobała i stoi gdzieś tam w garażu u mnie i widzę, że ktoś jej potrzebuje. I jest dobra pralka. Mogę ją sprzedać, ale mogę ją też dać komuś. Mam 4 rowery w szopie, a jestem tylko ja i żona, no na 4 rowerach raczej nie pojedziemy. I ktoś potrzebuje na przykład rowera. Czy komuś dam ten rower? Czy będę miał 4 dla siebie? Bo a nóż te 2 mogą się popsuć nagle. Wiecie, człowiek chytry traci 2 razy, takie jest też polskie przysłowie. Teraz są takie przykłady w Biblii, że im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Im więcej jesteś zaangażowany w dawanie, trzeba się do tego przekonać. Im więcej się daje innym ludziom, tym więcej Bóg nam dodaje. I to jest kwestia wiary, to nie jest kwestia przekonania. To jest kwestia tego, że człowiek musi wierzyć w to, że kiedy się podzieli z kimś innym, to Bóg mu to odda, a może więcej nawet mu odda niż dał. I podejrzewam, że znaleźliby się tu ludzie, którzy by mogli na ten temat powiedzieć świadectwo. W liście Jakuba jest to uwydatnione. Jeśli masz, nie Jakuba, w pierwszym liście Jana 3:17-18, możecie to sobie otworzyć. Pierwszy list Jana 3:17-18. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże może mieszkać w nim miłość Boża? Dzieci, miłujmy się nie słowem, ani językiem, ale czynem i prawdą. To mówi Boże Słowo. Gdybym ja wam to powiedział, to moglibyście tego nie robić. Ale kiedy widzimy kogoś w potrzebie i się od tego odwracamy, to jest bardzo źle z nami. Znaczy, że nasz stan duchowy jest mierny, że prawie umarliśmy. Ale jeszcze trochę może tam w nas życia jest. Pamiętajcie o złotej zasadzie. Co jest moje, jest twoje, jeśli potrzebujesz tego bardziej niż ja. Są rzeczy, które mamy czasami i kupiliśmy je, i one nam nie są potrzebne do niczego. Albo leżą gdzieś odłogiem i nie używamy ich. I nagle zauważymy kogoś, kto potrzebuje to. Takich rzeczy, których ja w ogóle nie używam i gdzieś tam u mnie w piwnicy leżą, albo w garażu, albo nie wiem gdzie, czasami w domu są pochowane. Nie wiem. Panie, siostry, macie torebki, macie buty. My pewnie też byśmy coś znaleźli u siebie, mężczyźni. I widzisz kogoś, kto chodzi bez torebki, a bardzo by mu się przydała, bo klucze w jednej kieszeni, portmonetka w drugiej kieszeni. Masz 25 toreb i widzisz potrzebę? Trzeba się zastanowić, co zrobić. Nic mi nie przychodzi o mężczyznach teraz do głowy. Masz garaż u siebie i widzisz, że ktoś na kołkach remontuje samochód? Zaproś go do swojego garażu, niech wyremontuje ten samochód u siebie, jeśli masz kanał w garażu. Kanał się nie zawali. Wszyscy wiecie, czego mamy pod dostatkiem, czym możemy się podzielić. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś bardziej niż ja, to dzielmy się tym. Dzielmy się tym, jeżeli u nas coś zalega, ktoś inny potrzebuje. Nie ma sensu chomikować. Okej, czwarta rzecz. Czwarta rzecz, która wzmacnia Kościół. To jest współpracowanie w Bożej służbie. Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia w Kościele. Kiedy ludzie się zbierają razem i mają coś zrobić i muszą uzgodnić jeden kierunek, jeden cel, to jest bardzo trudne. Czasami jest 5 ludzi i 6 pomysłów. To taka nasza polska jest przypadłość, że gdzie jest 2 Polaków, tam są 3 partie. Gdzie jest 4 ludzi, 4 muzyków się spotka, tam jest 5 wizji na opracowanie jakiegoś utworu i nic się nie klei. Gdzie mamy coś przerobić, nie wiem, zrobić łazienkę, czy zrobić schody. Mamy zrobić schody, które teraz jakieś tam nowe są u nas. I zbierzcie 5 ludzi, gwarantuję wam, że będzie 5 pomysłów na te schody. Pastor mówi, że nawet nie było możliwe, żeby się dogadać w sprawie tych schodów i ktoś tam podjął tę decyzję, w końcu chyba stolarz. Stolarz z ulicy podjął decyzję, bo spotkał się jeden człowiek, drugi, trzeci, czwarty. Ten mówi o bezpieczeństwie dzieci, ten mówi, że trzeba klatkę przerobić, ten mówi o tym, tamten mówi o tamtym. I przyszedł stolarz i mówi, zrobimy to tak i tak i pogodził wszystkich. Współpracowanie w Bożej służbie jest bardzo trudne, ale nie jest niemożliwe. Ludzie dojrzali duchowo potrafią współpracować w służbie. Jeżeli chcecie coś robić w zborze, jeżeli chcecie coś robić w kościele i macie na to jakiś pomysł, to dobierzcie sobie właściwych ludzi. Módlcie się o to, żeby Bóg wam pokazał, kto jest właściwym człowiekiem, a kto będzie hamulcem. Módlcie się o to, żeby dobrać do współpracy ludzi, którzy będą duchowo dojrzałymi ludźmi. Będą ludźmi, którzy będą rozumieć twój pomysł. Będą ludźmi, którzy będą trzymać się Bożych zasad. Kiedy znajdzie się takich ludzi, to wtedy można powiedzieć, że współpracujemy razem w jakiejś służbie i działamy, żeby Bogu była oddana chwała, żeby Bogu była oddana cześć. Paweł mówi o współpracy z innymi ludźmi w dziedzinie głoszenia Ewangelii. W liście do Filipian między innymi mówi, że ludzie, dziękuję Bogu za ludzi, którzy byli mu współpracownikami w głoszeniu Ewangelii Filipi. W drugim liście do Koryntian też mówi o tym, że wy byliście moimi współpracownikami w głoszeniu Ewangelii. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzi Paweł do Koryntu, jest tam jakiś zbór, I on mówi, ja jestem ewangelistą i będę głosił Ewangelię. I znalazła się pewna grupa ludzi, która go wspierała w tym. Trzeba było dać mu jeść, trzeba było go gdzieś umieścić w jakimś miejscu, w którym mógłby spać, mógłby przebywać w tym czasie. Trzeba było się tym człowiekiem w jakiś sposób tam zająć. I ci wszyscy ludzie, o których Paweł pisze, byli jego współpracownikami. On mówi, dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że ci ludzie byli mi pomocą, byli moimi współpracownikami, kiedy głosiłem Ewangelię. To jest bardzo ważne. Szukajmy możliwości do tego, żeby zaangażować się w jakieś działanie, żeby wspomagać kogoś w czymś. Ja wiem, że to czasami jest trudne, ale nie jest to niemożliwe. Dlatego, że współpracowanie z innymi ludźmi w Bożej służbie wzmacnia Kościół. Także mówiliśmy dzisiaj o czterech rzeczach, ja już będę kończył. O czterech działaniach, które wzmacniają Kościół. Pierwszym było to, że potrzebujemy rozwijać wzajemną opiekę jeden od drugiego. Mamy się opiekować jedni drugimi. Potrzebujemy społeczności, czyli przebywania z naszymi braćmi i siostrami. Trzecia rzecz, dzielimy się z tymi ludźmi, którzy są w potrzebie. Którzy są w potrzebie, pamiętajcie. I czwarta rzecz, która wzmacnia Kościół, to jest współpracowanie z innymi ludźmi w Bożej służbie. Współpraca z ludźmi jest niesamowita, ale jest z drugiej strony bardzo trudna. Wymaga od przywódców dużego zaangażowania się, wymaga od przywódców czujności, ale wierzę w to, że ludzie mogą współpracować z sobą ku Bożej chwale. Bóg potrzebuje, kończąc, Bóg potrzebuje dzisiaj silnego Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że Kościół musi realizować jego plan. A wiecie, jaki jest Boży plan? Żeby jak najwięcej ludzi usłyszało Ewangelię. 100 lat temu było 7 razy mniej ludzi na świecie niż dzisiaj jest. 100 lat. Szacuje się, że za następne 100 lat ludzi będzie na świecie około 70 miliardów. To jest niewyobrażalnie dużo. O ile świat przetrwa jeszcze 100 lat. Tego nie wiemy. Ale to, dlaczego Kościół musi być silny? Żeby kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa, czyli przekazać zbawienie innym ludziom. Kiedy Kościół jest słaby, zajmuje się innymi rzeczami. Jego celem nie jest zbawienie innych ludzi, tylko są rzeczy, które są nieistotne. Kościoły stają się klubami towarzyskimi, które mają cały tydzień wypełnione jakimiś zajęciami, tylko nie głoszeniem Ewangelii. A to nie jest celem Kościoła. Musimy żyć w świetle Jezusa Chrystusa, w cieniu Jego krzyża i musimy się poddać pod Jego działanie, aby nie być klubem towarzyskim. Pastor czasem mówi, że Kościół to nie jest klub rybaków. Kościół to nie jest klub towarzyski, w którym możemy się co czwartek i piątek spotkać i co bardziej gorliwsi przyjdą na modlitwę we wtorek. To nie jest klub rybaków. To nie jest klub towarzyski. To nie jest towarzystwo golfowe albo bractwo kurkowe, gdzie od czasu do czasu odbywają się jakieś imprezy. Jeżeli Kościół jest silny, zwraca uwagę na ginących ludzi. My mamy mieć społeczność z sobą. To charakteryzuje silny Kościół, że mamy społeczność ze sobą. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby kontynuować dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa w tym sensie, że dzielimy się Ewangelią z innymi ludźmi. Jeżeli Kościół, miernikiem tego, czy Kościół jest silny, czy słaby, jest to, czy dzieli się z innymi ludźmi na zewnątrz Ewangelią. Jeżeli to się nie dzieje, to musimy zweryfikować nasze wewnętrzne życie i potem nasze relacje z innymi ludźmi, aby Kościół był silny. I tego wam życzę. Życzę wam tego, żebyśmy się rozwijali. Życzę wam tego, żebyśmy mieli rozwój wewnętrzny w naszym zborze. Amen.